GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Wyspa Sobieszewska. Miejsce, w którym historia wielkiej polityki styka się z codziennym życiem zwykłych ludzi. To tu, między Wisłą a Bałtykiem, przez dziesięciolecia toczyły się losy tych, którzy wyspę zamieszkiwali, budowali, kochali i opuszczali. W cyklu Jedna wyspa, wiele wspomnień, razem z Waldemarem Nocnym przyjrzymy się dziejom Wyspy Sobieszewskiej, krok po kroku, od dramatu wojny po zwyczajną codzienność. To będzie opowieść o miejscu wyjątkowym i o ludziach wyjątkowych, którzy tworzyli jego historię. Panie Waldemarze, dziękuję, że ponownie przyjął Pan moje zaproszenie.
Ja o historii wyspy chętnie rozmawiam, wracam do tej historii, ona mnie fascynuje.
Bo zaprosiłem Pana, żebyśmy dziś porozmawiali przez kilka spotkań następnych właśnie o historii Wyspy Sobieszewskiej.
Wydaje mi się, że właśnie taka historia mówiona może być interesująca dla słuchaczy.
Rok 1945, bo od tego roku zaczniemy, był dla wyspy, jak i dla całej Polski, początkiem nowej epoki. Wojna właśnie się skończyła, ale jej ślady były jeszcze wszędzie widoczne. I w krajobrazie, i w ruinach, w losach ludzi, jak i w samych ludziach. Na wyspę przybywali nowi mieszkańcy, jedni z nadzieją, inni, no wiadomo, z przymusu. Tworzyła się też nowa społeczność, złożona z przyjezdnych, z różnych stron kraju, a także tych, którzy władali jeszcze językiem niemieckim. W pierwszym odcinku naszej opowieści chciałbym, abyśmy się cofnęli właśnie do lat 1945-46 i zakończyli naszą opowieść na roku 1955 i żebyśmy się przyjrzeli, jak wyspa wówczas wyglądała, co się wówczas działo, bo myślę, że to jest mało znany fragment naszej historii, prawda? Czy się mylę?
Myślę, że akurat historia tej dzielnicy Gdańska nie do końca jest rozpoznana przez mieszkańców, a i przez osoby, które przybywają tutaj codziennie, a corocznie coraz więcej czasowiczów, turystów odwiedza naszą wyspę.
Nasze spotkanie chciałbym rozpocząć od małego cytatu. Ostatnie dni niegodziwej wojny, o których żaden korespondent wojenny nie napisał, były najcięższe do zniesienia, gdyż przerażająca niewiedza o przyszłości i mrożące krew w żyłach zwątpienie pożerały nasze serca, a bezwzględna walka już nie o zwycięstwo, ale o życie odejmowała naszym ciałom resztki sił. Pozbawieni broni żołnierze, w starganych mundurach, z oczyma bez wyrazu, o szarych twarzach, z których wyzierało przerażenie, smutek, sunęli dzień i noc w odwrocie po trzęsącej się drodze z pni drzewnych na Mierzei Wiślanej. Byli to ocaleni z rozbitej 4. Armii w Prusach Wschodnich, którzy przedostali się przez Zalew Wiślany, umykając śmierci i niewoli.
Oficer, który to pisał, zakończył swoją epopeję wojskową w Mikoszewie, dawnym Nikelswalde. Po drugiej stronie przekopu Wisły natomiast walki się nie toczyły, czyli na naszej Wyspie Sobieszewskiej walk w końcowym okresie wojny nie było. Natomiast gromadziło się tutaj wiele oddziałów wojskowych rozbitych, albo już ich resztki, no i tysiące uciekinierów z Prus Wschodnich i z Gdańska, który w marcu przecież został zdobyty przez wojska rosyjskie. I na wyspie przygotowywano się do obrony w jednym podstawowym celu, ponieważ przekopem Wisły odpływały na Zatokę Gdańską, na Hel albo wprost do Niemiec, do Kilonii bądź do Danii, odpływały jednostki pływające, zabierające z sobą ostatnich żołnierzy, ostatnich uciekinierów. I stąd ta obrona była przewidywana do ostatniego uciekiniera, tak byśmy nazwali. Dowództwo było w dwóch miejscach tych oddziałów niemieckich w końcowym etapie wojny, czyli w Kronenhof, czyli w Wieńcu, budynku, który istnieje do dnia dzisiejszego, oraz w forcerówce naszej dzisiejszej, czyli w Orlinkach, w budynkach zaadaptowanych czy też przekazanych swego czasu dla gauleitera Alberta Forstera. I tam to dowództwo kierowało tymi działaniami obronnymi. W lesie czy na wałach wiślanych były stanowiska bojowe, głównie piechoty. Natomiast ostatnie oddziały wojskowe, pisze o nich pułkownik Pantenius w bardzo pięknej książce, opowiadające o tym, jak ostatni dzień, czyli 8 maja, bo 8 maja podpisano kapitulację wojsk niemieckich, 8 maja na 9 przebywał razem ze swoim regimentem z 35. Dywizji Piechoty, bo to była ta ostatnia jednostka na wałach wiślanych, która miała się bronić, była przewidywana do ewakuacji. Ale ostatnie małe łodzie odpłynęły z przekopu Wisły o godzinie 18 8 maja i nie powróciły. Jak Pantenius pisze, musieli pójść do niewoli rosyjskiej. Ostatnie decyzje były takie, jak wspomina, żeby zarżnąć wszystkie konie, które posiadano. Przedtem również je przekazywano do kotła. Natomiast on nie wykonał tego rozkazu. Kazał przygotować podwody, wozy konne na 100 żołnierzy, a było ich tam 700, 100 żołnierzy jeden pojazd, gdzie zapakowano w żywność, również dla koni. I 9 maja on razem ze swoimi żołnierzami wyruszył w stronę Przegaliny i dalej do Kiezmarka. I tak epopeja niemiecka na tych terenach definitywnie się skończyła. I w związku z tym pojawia się kolejna odsłona historyczna, czyli polskie osadnictwo. I co ciekawego, 10 czerwca 1945 roku utworzono na wyspie gminę samorządową Schwenhorst, a potem nazwane Śpiewowo. Ciekawe dlatego, ponieważ pozwoliłem sobie swego czasu wyłuska ze wszystkich sprawozdań wójta gminy Śpiewowo, tak wówczas Świbno się nazywało, wyłuskać te informacje, które mówiły o ilości mieszkańców na wyspie. Bo gmina Śpiewowo obejmowała całą wyspę. I ciekawe jest to, że 15 lipca 1945 roku było 4 tylko osadników. Z tym jeden z nich został wybrany na wójta. Zrezygnował dosyć szybko. 2 miesiące później wójtem został Arseniusz Lewicki i okazuje się, że to był trafny wybór. On rzeczywiście wiele uczynił, nie tylko jako wójt, ale później jako przedstawiciel starosty, który miał się zajmować sprawami wypoczynku i rekreacji na samej Mierzei Wiślanej, głównie na wyspie Sobieszewskiej. No, jego dokonania są warte szacunku. I co ciekawego, otóż w tym czasie zaczęto zmieniać również nazwy naszych miejscowości. Komu przychodziła do głowy nazwa, albo wprost ją tłumaczono z języka niemieckiego, albo miano jakieś inne motywy.
W każdym bądź razie pisano przez O.
Tak, pisano wówczas Bąsak przez O. Ale ciekawe, bo pisano nawet do późnych lat 50., a w grudniu 1946 roku, zmieniono nazwę Bązak na Sobieszewo. Pochodzenie tej nazwy dla mnie nie jest znane. Są różne legendy. Ja sam napisałem legendę o tym, o Królowej Marysience, czyli o żonie Jana III Sobieskiego, jak płynęła do Gdańska, że koniecznie musiała się zatrzymać w Wąsaku. No i w związku z tym tam w tej gospodzie przebywała jakiś tam czas. Ale to bajka. To wymysł literacki. Nie wiem, niektórzy się odwołują akurat do Sobieskich przy tej nazwie. Ja nie widzę powiązania.
Ale wrócimy teraz do tego okresu czerwcowo-lipcowego 1945 roku, bo sytuacja nie jest tak różowa i ciekawa na wyspie.
No więc właśnie sytuacja jest dosyć skomplikowana, ponieważ władze obejmują oddziały rosyjskie. Wówczas po zakończeniu wojny, nawet i przed wojną, tylko na zdobytych terenach, powoływano tak zwanych komendantów wojennych. I oni mieli się zajmować nie tylko sprawami wojskowymi, ale również cywilnymi. W tym wypadku również osadnictwem polskim. Traktowani polscy osadnicy byli nieciekawie, tak użyję takiego słowa. To znaczy Rosjanie zatrudnili natychmiast rybaków niemieckich na wyspie. I prawie wszyscy oni musieli łowić, jeśli wyrazili na to zgodę. Musieli łowić dla Rosjan i ryby prawie wszystkie oddawać wojskowym rosyjskim. Później, jak przybyli polscy osadnicy, to niektórzy próbowali wykorzystać również tych rybaków niemieckich, by pracowali na nich. Między innymi morska milicja obywatelska, o której jeszcze będę chciał powiedzieć. I otóż ci rybacy niemieccy korzystali ze swoich sieci, ze swoich łodzi czy kutrów, ale musieli połowy oddawać wojskom rosyjskim. I między innymi część tych, którzy pozostała, została zatrudniona w komunikacji na wyspie, bo pojawił się prom pierwszy w 1945 roku w Sobieszewie, wówczas Bąsaku, i prom ciągnięty na linię, ale siłami fizycznymi tych, którzy płynęli tym promem. Co ciekawego, tu był pewien przypadek, który opisuje do ówczesnego wojewody wicestarosta gdański Marian Klenowicz, który wyjechał na Żuławy i na Mierzeję Wiślaną, by zobaczyć, jak wygląda sytuacja na miejscu. Tak na marginesie muszę powiedzieć, że ocenił, że pozostało na terenach Mierzei, a szczególnie Żuław, nie więcej niż 5% ludzi, którzy dotychczas tam mieszkali. Opisywał bardzo rozdrażnionym tonie w piśmie do wojewody, jak go potraktowano na promie w Sobieszewie. Otóż prom był obsługiwany przez niemieckich mieszkańców. Między innymi jeden z nich pobierał opłaty. Opłata była wtedy albo 5 litrów benzyny, albo 200 zł. No i Klenowicz szalenie oburzony mówi, ale jeszcze ja jestem gospodarzem tego terenu. Nie wolno mnie tak traktować. No więc przewoźnik niemiecki powiedział, mnie to nic nie obchodzi. Tu jest moja władza i wskazał na dwóch czerwonoarmistów, którzy na tym promie przebywali i oni powiedzieli, płacisz albo wynoś się. No to pan wicestarosta zabrał się z powrotem do Gdańska. Ale opisał to w piśmie i jest to pewna historia, która jest historią tego czasu.
Pokazywała stosunki między polską a rosyjską władzą.
No więc rosyjska władza uważała, szczególnie wojskowa, jak kraj zdobyty. I tak zostało to traktowane. Sam wójt Lewicki opisuje w pismach, do których miałem możliwość dotrzeć, do wojewody i do starosty, że dwukrotnie został obrabowany przez maruderów, jak on to pisze, w mundurach radzieckich. A raz dwóch owych maruderów, w cudzysłowie, pobili go koło własnego domu i gdyby nie podniesiono krzyk i nie przyjechała szybko jednostka Wojska Polskiego, która się pojawiła na Wyspie Sobieszewskiej na początku stycznia 1946 roku, nie wiadomo, czy by przeżył. W każdym razie to był bardzo trudny czas dla wszystkich osób, które tu się pojawiały, również dla tych, które tu zostały, ponieważ wiele osób zostało, bo chcę przytoczyć pewną informację, pewne dane. Na przykład w sierpniu 1945 roku na wyspie już było 66 osób, osadników polskich. Natomiast Niemców w tym czasie było tutaj 687 osób. Niektóre osoby to były mieszkające od lat lub stuleci na tym terenie. Część osób przeniosła się czy pozostała. I na przykład 1 stycznia 1946 roku naszych obywateli na wyspie było już 103. To już znaczna grupa osób. Natomiast niemieckich obywateli nadal pozostawało 673 osoby. Wśród tych, których pozostali, zaczęto dopytywać się, czy chcą pozostać, czy też będą musieli być ewakuowani za Odrę. I pojawiły się nie tylko w tym miejscu, ale również w Gdańsku i w wielu innych miejscowościach komisje rehabilitacyjne, które to komisje miały zbadać sytuację poszczególnych osób, które chciały pozostać w Polsce i być obywatelami polskimi. Niektóre nie znały, słabo znały język polski albo wręcz nie znały w ogóle, ale do polskości się przyznawały. Między innymi tam ta komisja, w której obowiązkowo miało być dwóch autochtonów polskiego pochodzenia, którzy orientowali się po prostu w terenie i w środowisku, w którym przebywali, że dokładnie badano fakt pochodzenia danych osób, używania mowy w czasie II wojny światowej, czy nie było tam jakichś wypadków, że te osoby szkodziły interesom polskich obywateli, którzy byli wtedy w trudnej sytuacji. Do tej sprawy jeszcze wrócę, bo ona się pojawia również w kolejnych latach. Już w 1947 i 1948 roku. Tam chciałbym zacytować pewne pismo, które mówi o swoistej sytuacji, która się na wyspie wówczas pojawiła.
Ale ja jeszcze wrócę do tego 1945 roku i do bardzo plastycznych opisów, jakie powstawały z tamtego okresu. Szosa poprzecinana rowami, przez które przerzucono prowizoryczne kładki, pokaleczone drzewa, wypalone domy, pływające w stawach trupy końskie znaczą całą trasę, którą się posuwamy. Promem przez tak zwaną Martwą Wisłę przeprawiamy się na wysepkę o egzotycznie brzmiącej nazwie Bąsak. W opustoszałych domach tosy starych papierów, pierza, bezużytecznych gratów. W jednym z domów na ścianie wisi dyscyplina. Na znalezionej gdzieś w kącie fotografii rodzina niemieckich Bauerów. Widać, że mieli się tu dobrze, dostatnio ubrani, doskonale odżywieni. Wieloizbowe zabudowania, wyposażone łazienki świadczą o wysokiej stopie życiowej mieszkańca tej małej miejscowości.
Tu rybacy szczególnie, mieszkańcy zajmujący się rybołówstwem, mieli zamożne domy. Ponieważ ryba wówczas, szczególnie ta szlachetna, odławiana była masowa. Tak na marginesie muszę powiedzieć, że w 1930 roku podawano, iż było zapisanych, miało karty rybackie, 181 rybaków. To tylko ci zawodowi rybacy. Natomiast mieli jeszcze pomocników i całe rodziny. I to były zamożne rodziny rybackie. Niektórzy z tych rybaków posiadali kutry nawet duże, które można były po Bałtyku pływać bezpiecznie i łowić. Natomiast po wojnie, po tym czasie bardzo trudnym, osadnicy zaczęli dosyć masowo przybywać na nasze tereny, chociaż widzieli to, co przed chwilą pan odczytał, to widział, czy widziała dziennikarka, która odwiedziła te tereny w tamtym właśnie czasie. I ci, którzy się pojawili, zaczęli tworzyć organizacje cywilne, które są niezbędne w normalnym życiu. I w związku z tym i już pojawiła się w listopadzie 1945 roku pojawiła się Morska Milicja Obywatelska. Dlaczego morska? Ponieważ wówczas przez kilka miesięcy pełniła dwie funkcje. Pierwszą typową milicyjną, czy dzisiaj mówiąc policyjną formę pracy, natomiast ktoś musiał tych granic chronić. I w związku z tym tą właśnie rolę przypisano Milicji Obywatelskiej, która również w wielu miejscowościach na naszej wyspie też jakby zmieniła kierunek swoich zainteresowań. Między innymi zaczynała się zajmować połowami ryb, bo to był interes. I potem wyszła wielka sprawa, zakończona w sądzie, mówiąca o tym, że wykorzystywano rybaków niemieckich, nie tylko rosyjskie wojska, które już w tym czasie zaczynały wycofywać się i kierować do Związku Radzieckiego, ale wykorzystywane były przez polskich milicjantów. Czasami wspomnienia te, które udało mi się znaleźć w dokumentacji, są dramatyczne. Ale to były takie trudne przeżycia tamtych lat. 1 stycznia na teren naszej wyspy przybyła jednostka Wojsk Ochrony Pogranicza. Zameldowała się, zamieszkała w Sobieszewie i tam przez długi okres czasu przebywała. I na szczęście, ponieważ Rosjanie się wycofywali masowo na jesieni 45 i 46 roku na początku, ale pozostawiali w niektórych miejscach pewne niewielkie grupy żołnierzy, szczególnie w Górkach Wschodnich, Świbnie dzisiejszym, w Sobieszewie również, ponieważ oni zajmowali się, w cudzysłowie, bo to robili pracownicy niemieccy, wędzeniem ryb, które następnie przekazywali do swoich zwierzchników. Także Wojska Ochrony Pogranicza odegrały w tym czasie naprawdę poważną rolę, jeśli chodzi nie tylko o ochronę granic, ale również stabilizację sytuacji na miejscu, ponieważ to był czas, kiedy władzy prawie że nie było. W listopadzie 1945 roku wojska rosyjskie ostatecznie w sposób formalny oddały swoje zwierzchnictwo nad wyspą do administracji polskiej. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewną sytuację, która się wiąże z budynkami, które się znajdują w centrum naszej wyspy, czyli w Orlinkach, a dzisiaj popularnie nazywane te budynki Forsterówką. Ponieważ ja, pisząc nieco szerszy tekst o Orlinkach, a głównie o Forsterówce, czyli siedzibie Alberta Forstera, Gauleitera Gdańska i Prus Zachodnich, znalazłem materiały przeróżne, które mówiły zupełnie o innej rzeczywistości niż ja z dokumentacji znalazłem. I dlatego chciałbym to, jeśli to mogę sprostować, to mówię, sprostuję. Bo otóż okazuje się, że wójt gminy Śpiewowo wraz z dowódcą owej grupy Wojsk Ochrony Pogranicza udali się w grudniu 1946 roku u Rosjanina kapitana Groszewa, który tymi ostatnimi resztkami wojsk rosyjskimi dowodził. I interweniowali u niego, ponieważ prosili o wyrażenie zgody na przekazanie, oni to nazywali w dokumentacji, willi Forstera. I kapitan wyraził zgodę. Natychmiast to zajął patrol naszego wojska. Ale sytuacja ta trwała niecałe 2 tygodnie, ponieważ już do zarządu gminy naszej na Wyspie Sobieszewskiej wpłynęło interwencja kolejnych dowódców rosyjskich. W piśmie do starosty brzmi to w ten sposób. Na skutek kilkukrotnego i ostatnio kategorycznego zdania przybyłego tu rosyjskiego pułkownika i majora, patrol WOP opuścił willę Forstera, która pozostaje całkiem pustą. Tak wyglądała sytuacja 16 stycznia 1946 roku. Natomiast toczyła się dalej ta sprawa i kiedy wojska ostatecznie rosyjskie wycofały się z Wyspy Sobieszewskiej, zrezygnował ze swojej funkcji Arseniusz Lewicki i został referentem letnic nadmorskich, który miał się zajmować sprawami rekreacji i wypoczynku na całej Mierzei. Natomiast bardzo dużo pracy i wysiłku włożył, żeby to, co było kiedyś wartością wyspy, czyli turystyka i wypoczynek, przywrócić już w kolejnym wydaniu, polskim wydaniu. I on między innymi pisał w 1947 roku, w kwietniu, taką notatkę znalazłem, warto ją przytoczyć. że domy wypoczynkowe przy willi Forstera obejmuje Związek Więźniów Politycznych. Do remontu jednak jeszcze nie przystąpił. Willa Forstera wraz z oficyną przydzielona Głównemu Urzędowi Morskiemu również jeszcze nie remontuje. I w czerwcu tegoż roku, już w sprawozdanie z sezonu, on, Lewicki, opisuje w ten sposób, że willa Forstera wraz z przyległymi domami wypoczynkowymi odremontowaniu przez Związek Pracowników Ministerstwa Lasów Państwowych zajęty na razie przez 40 osób rodzin pracowników tegoż ministerstwa. A na koniec 1947 roku informował swoich przełożonych, że skorzystało z tego 200 ludzi z razem ze swoimi rodzinami. Taki był jakby początek tego miejsca i wykorzystania tej siedziby Gauleitera.
No dobrze, przechodzi, kończy się rok 1945 tymi początkowymi zmianami. Co przynoszą kolejne lata, 1946 i 7?
No właśnie, w styczniu 1946 roku, bo jeszcze na moment powrócę do tegoż roku, powstaje placówka Głównego Urzędu Morskiego Obwód Ochrony Rożankowo. Miał siedzibę w byłej dzisiejszej szkole, tej drugiej części, starej części. Kiedyś tam była restauracja przed 1945 rokiem. Natomiast utworzono pierwszy wielki, chyba największy na Wyspie Sobieszewskiej, Państwowy Zarząd Wodny w Łożyskach. Tak wówczas nazywano Przegalinę, tak. Natomiast wiosną 1946 roku żegluga gdańska uruchomiła linię wodną. Przecież nie było prawie żadnej komunikacji wówczas, tylko wodna była najbardziej odpowiednia. I utworzono trasę wodną Gdańsk-Bąsak, ciągle pisano Bąsak, Łożyska, Rybina i do Elbląga, czyli przez Skarpawę i Wisłę Królewiecką do Elbląga. Natomiast latem 1946 roku utworzono linię autobusową, która korzystała z promowych przepraw i to była Gdańsk-Bąsak-Śpiewowo-Stegna. Mam nawet piękne zdjęcie pokazujące stary amerykański samochód przerobiony na pasażerski. Natomiast co ciekawego, tego pominąć nie można, bo nawet ci, którzy pisali o tamtych latach jakiekolwiek kroniki tworzyli, to wszyscy piszą o pladze myszy i szczurów na jesieni 1946 roku. Była to potworna plaga, która zżerała wszystko. I ci, którzy się zdecydowali na wyspie, ale nawet nie na wyspie, bo i na Żuławach, potworny problem, przerzucano na nasze tereny i na tereny Żuław zboże, które było odpowiednio spreparowane, żeby tą plagę zlikwidować. Myszy to jadły, ginęły. Na wyspie udało się to opanować również, ale część osadników polskich, którzy nie zdecydowała się wcześniej na rybołówstwo, tylko na rolnictwo, opuściła wyspę. Nie chcieli w tych warunkach pracować. Ziemia, bowiem na wyspie, jak i na całych Żuławach, jest bardzo
wymagająca.
Wymagająca. Trzeba naprawdę dużo pracy w nią włożyć i mieć odpowiednie maszyny i zwierzęta wówczas.
No i doświadczenie.
I doświadczenie. Natomiast jeśli to wszystko połączyło się, to wyniki, plony były znakomite. Ale część, okazuje się, że tych osób...
Zniechęcona tą sytuacją wyjeżdża.
Tak, zniechęcona bardzo, zdecydowała się wyjechać i w związku z tym nastąpiła jakby zmiana kolejnych osób, które nie chciały się tutaj meldować i zatrudniać. Tak na marginesie muszę powiedzieć, że mój ojciec, który powrócił w 1947 roku i został rybakiem i nie miał gdzie mieszkać, bo już było wszystko zajęte, to właśnie jedna z takich osób, która nie chciała być rybakiem i nie chciała być rolnikiem, sprzedała mu ten dom. Na szczęście to mój dom rodzinny. Natomiast w 1946 roku nastąpiła pewna sytuacja, o której wspomniałem nieco wcześniej. To znaczy kwestia weryfikacji Niemców na Wyspie Sobieszewskiej. A więc ci, którzy się zdecydowali tu pozostać, musieli podpisać deklarację lojalności względem narodu polskiego, ale najpierw musieli przejść przez komisję weryfikacyjną, czyli musieli udowodnić swoje związki z polskością. Była sytuacja taka, że tutaj pojawiły się skomplikowane, tak byśmy mogli określić, bardzo skomplikowane sytuacje rodzinne i handlowe. Ja pozwolę sobie, o czym mówiłem, że chciałem odczytać tą krótką informację, pismo wójta do starosty gdańskiego z grudnia 1946 roku. Ona oddaje tą sytuację, która była na naszym terenie Wyspy Sobieszewskiej. Pisze wójt tak. Sprawa weryfikacji Niemców przyjmuje się bardzo niepożądany kierunek. Niektórzy właściciele przedsiębiorstw wędzarnianych, gospodarstw rolnych i rybacy, nie mogący się zastosować do zarządzenia władz o zmianie robotnika niemieckiego na polskiego, gdyż tracą w Niemcu taniego robotnika, dążą wszelkimi sposobami do zweryfikowania Niemców, nie stanowiących jakiejkolwiek bądź wartości dla państwa i nawet zabitych Germanów, wmawiając w nich rzekome pokrewieństwo z rodzinami polskimi. Taka była zinterpretowana przez ówczesnego wójta sytuacja, która była powszechna dosyć na naszym terenie, szczególnie na terenie Wszegaliny, bo tam były tereny rolnicze i wymagały dużo osób i fizycznej pracy.
Przychodzi rok 40, przełom 46 i mamy 47, 8, 9. Co przynoszą te trzy lata ostatniej dekady, lat 40?
No właśnie, pojawia się sytuacja, że stabilizuje się życie na wyspie, ponieważ w tym czasie, na przykład we wrześniu 1946 roku było już na wyspie 550 osadników. W tym czasie Niemców było 894. Mamy czerwiec 1947 roku, prawie że rok po roku. To jest na wyspie już 1229 osób. Niemieckich obywateli było 135. Ponieważ na jesieni 1946 roku wszyscy oni przymusowo byli eksmitowani za Odrę. Albo do sektora ówczesno-okupacyjnego rosyjskiego bądź angielskiego. Natomiast w październiku 1948 roku było już 1754 osadników. Niemców pozostało 332. Widocznie napłynęli jeszcze z innych obszarów, bo na razie ich liczba nieco zwiększyła. Co ciekawego w tym czasie pojawiło się? Na przykład w 1948 roku zauważono jedną bardzo trudną sytuację na Mierzei Wiślanej w szczególności wśród rybaków, którzy tutaj pracowali. Otóż plaga alkoholizmu. Tak ogromna, że w tym roku albo następnym zbudowano czy stworzono na terenie prawie wszystkich miejscowości na Mierzei i również na naszej wyspie domy rybaków, czyli takie miejsca, gdzie miano kulturę jakby przybliżać rybakom i ich rodzinom. Akurat na naszej wyspie powołano to w Świbnie, w dawnej restauracji Rama, a potem Kalmana. Szczęśliwie budynek pozostał nienaruszony podczas działań wojennych i zrobiono tam właśnie ów dom rybaka, ale w nieszczęśliwy sposób. Ponieważ po prawej stronie była sala taka biesiadna, potem sala kultury. Tam odbywały się przeróżne spektakle organizowane przez miejscową młodzież. Tam również spotkania polityczne. Między tym obiektem a środkową częścią była ściana dwucentymetrowa z desek. A ta część środkowa to gospoda bałtycka, czy pod łososiem, nazwy były bez znaczenia. Najważniejsze było to, że tam przebywali i to gromadnie nasi rybacy. Ich kultura sprowadzała się do piwa i do czegoś mocniejszego. Natomiast żony rybaków niepieszczotliwie nazywały to miejsce mordownią. No bo jak rybacy nieco spożyli alkoholu wtedy i temperamenty brały górę.
Ale idziemy dalej.
Ale jeszcze tylko na moment chciałbym, że po lewej stronie znajdowało się to, co było naprawdę kulturą, czyli biblioteka. I dla wielu osób, również dla mnie, była ona miejscem, gdzie po raz pierwszy zetknąłem się z książką. I to była moja największa radość. Ale idąc dalej. W 1950 roku zmieniono układ polityczny w Polsce. Wprowadzono rady narodowe różnego szczebla, czyli rady gminy i wójtów zlikwidowano. Pojawiła się na terenie naszej wyspy Gromadzka Rada Narodowa w Sobieszewie i Gromadzka Rada Narodowa w Świbnie. Po 15 przedstawicieli w każdy z nich. I okazało się to niewypałem kompletnym, ponieważ po dwóch, trzech pierwszych spotkaniach frekwencja była nikła, zainteresowanie działalnością polityczną tak samo i w pewnym momencie w grudniu połączono, w 1954 roku połączono te dwie efemeryczne, okazało się, rady narodowe w jedną i jej siedziba była w Sobieszewie. I tu chciałbym tylko dwie kwestie jeszcze poruszyć. Sprawy życia religijnego, bo to ważne było dla tych terenów, i sprawy rybołówstwa, które stały się fundamentem działalności gospodarczej na naszej wyspie. I otóż życie religijne rozpoczęło się od stworzenia kościoła. Mówię stworzenia, ponieważ kościół, który istniał w Sobieszewie i był bardzo piękny, stracił w czasie 1945 roku, stracił swoją piękną wieżę i był nieco zrujnowany. Pierwszy, okazuje się, kościół to może za dużo, ale jakaś swoista kaplica była w domu pana Stefana Andrzejczaka. I potem w 1947 roku, w styczniu, powołano na duchownego opiekuna tej społeczności na wyspie, księdza Stanisława Krzyworączkę, który był wikariuszem, administratorem. Taki miał tytuł wówczas. I on doprowadził do remontu kościoła w Sobieszewie, który to formalnie objął w posiadanie 19 lipca 1947 roku. To było ważne, ponieważ kościół był przed wojną do 1945 ewangelicki, ale ewangelików pozostało na naszej wyspie niewielu. Natomiast osadnicy w masie swojej byli katolikami i potrzebowali takiego obiektu, który mógłby ich zaspokajać potrzeby religijne. I tak się to stało. Natomiast jeśli chodzi o rybołówstwo, to wówczas pojawiło się kilka spółdzielni. To było wtedy modne, nie indywidualne rybołówstwo, tylko tworzenie spółdzielni rybaków. I tak na przykład jesienią 1946 roku w Śpiewowie utworzono pierwszą spółdzielnię na wyspie, która była Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa Morskiego, Sztorm. To akurat inicjatorem był starszy pan Nydza. Natomiast w 1948 roku w Górkach Wschodnich powstała Rybacka Spółdzielnia Pracy Rybitwa. Tam zmiany nastąpiły dosyć szybko i w 1952 roku w tychże górkach po przekształceniach utworzono Spółdzielnię Pracy Rybołówstwa Morskiego i dosyć bombastyczna nazwa Front Narodowy.
Czy zgodnie z linią państwa, nazewnictwa.
No właśnie. Natomiast jeśli chodzi o Świbno, też powołano tam Spółdzielnię Pracy najpierw Śpiewowo, a potem zamieniono na Spółdzielnię Pracy Rybołówstwa Morskiego Wyzwolenie, która już ta nazwa funkcjonowała i ta spółdzielnia do lat 70. do momentu, kiedy ją rozformowano. Po prostu zlikwidowano, bo zaczęło się kurczyć nasze rybołówstwo. W roku 1947 w Monitorze Polskim ogłoszono zmianę nazw miejscowości i dzielnic miast, między innymi w Gdańsku. I przyjęto następujące, ważne dla nas i obowiązujące do dnia dzisiejszego, nazwy, które brzmią w ten sposób. Ja podałbym w tym momencie nazwę niemiecką i nazwę polską. A więc Schiefenhorst to Świbno, wcześniej nieco śpiewowo. Schnakenburg – komary. Wordel – orlinki. Bonsacker Fahrdorf – Sobieszewko. Bonsacker Weide – Sobieszewska pastwa. Einlage – przegalinę, dawniej używana nazwa inna. I tak już pozostało, chociaż muszę powiedzieć, że często powraca się do nazw tych pierwotnych, pierwszych.
Ale jeszcze długo ludzie używali tych nazw niemieckich do Bonsacku.
Co więcej, staje się, w jakichś momentach było to modne tutaj, na naszej wyspie, powrót do tej nazwy. I ja spotykam się dosyć często z osobami, które tu bywały w latach ubiegłych, nawet bardzo wczesnych, powracają jako miejsce wypoczynku i one nie używają nazwy wyspy, tylko do Bonsacku. Przyjechali do Bonsacku. Ja nie prostuję oczywiście, bo to ich czas, ich emocje, ich wspomnienia.
Panie Waldemarze, dziękuję za spotkanie i do zobaczenia przy następnej okazji.
Dziękuję. Spotkajmy się niebawem.